Chwała i cześć niechaj będzie Panu. Myśmy już wspaniałe słowa słyszeli. My moglibyśmy już dziękczynienie Panu przynieść i przed obliczem Bożym stanąć i Jemu dziękczynienie przynieść za to, co On już uczynił. To nie jest ta liczba tych słów, które się liczą, tylko zawartość tych słów, ta jakość tych słów. Ja myślę, że Słowo Boże jest pełne Bożej jakości i nikt nie musi tam nic sortować. Każdy wie, że on ma do czynienia z Bogiem, jeżeli Jego Słowo jest czytane. Ale Jego Słowo, ono musi poprzez Ducha być ożywione. My chcemy dzisiaj rano parę myśli rozważyć i to jest to jest moje usposobienie, że ja nie przychodzę obok tego, co było już czytane, tylko ja się powołuję na to. Tutaj w pierwszej Mojżeszowej 32 myśmy czytali o Jakubie i słyszeli o Jakubie, że również i on, pomimo tej obietnicy, on był w bojaźni i bał się. I w tej wewnętrznej potrzebie on się zwrócił w głębokiej modlitwie do Boga. I Bóg odpowiedział jemu we wspaniały i cudowny sposób, kiedy on jako anioł przymierza przyszedł w dół i zaczęła się walka. Ale Pan Jakuba uderzył i od tego dnia on kulał, ale tylko cieleśnie. Duchowo więcej już nie kulał. Duchowo on był całkowicie uzdrowiony, cieleśnie, ale on kulał. Lepiej, żeby wszedł człowiek z jednym okiem tylko do chwały, niż z dwoma oczyma na dół. Tutaj jest napisane, niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności. Przy tym słowie może mnie i nam wszystkim być łzy w oczach. Jeżeli my mówimy o wierności Bożej i o tym, co On uczynił, i to jest właśnie to, co idzie przed prawdziwą modlitwą. Nie Twój problem, Twoje narzekanie, Twoje rzeczy, które się Tobie nie podobają. Kto chce do Boga przyjść, on musi najpierw pomyśleć o swoim życiu i musi stwierdzić, co Bóg w jego życiu uczynił. I poprzez to on otrzymuje nowe zaufanie. A żeby przynieść nową prośbę przed Pana w modlitwie. Jeżeli my w modlitwie przychodzimy przed oblicze Boże i z narzekaniem i zaczynamy, wtedy nie wiem, z czym w ogóle zakończymy. Może również zakończymy narzekaniem i jamrowaniem. Ale jeżeli, i tak jak Jakub, nie zaczniemy z tym, co Jakub, co nas właściwie porusza, tylko te błogosławieństwa, te obietnice łaski, tą wierność Bożą, my musimy wynieść i podnieść tak, którą On na nas aż do teraz, na mnie i na nas wszystkich i na was na tysiącach okazał. Wtedy ta sprawa całkowicie inaczej wygląda. Wtedy my otrzymujemy powiązanie z Bogiem i Bóg wie, że my obok tego, co On uczynił, nie przejdziemy, i tylko, że my te rzeczy nie widzimy te rzeczy jako małostki, tylko my się radujemy z tego i myślimy o czym i myślimy o tym i Jemu na nowo dziękujemy. I tak On powiedział: wyrwij mnie proszę z ręki brata mego, z ręki Ezafa, bo boję się go. że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. On się bał, ale on miał zaufanie do swojego, do Boga. Obydwie rzeczy musimy przyznać się do tego. Z jednej strony, że mamy zaufanie do Boga i z drugiej strony te rzeczy, które są nam może problemem. I my musimy obydwie rzeczy przynieść Bogu w modlitwie i wtedy On nas wysłucha. I tak to jest wspaniale napisane. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. To było więc potężne uderzenie, które zostało zadane Jakubowi. Nie tylko, ażeby trochę ból był z tym połączony, tylko to jego staw biodrowy został zwichnięty i on stał na początku tego dnia na dwóch nogach i on mógł sobie sam pomóc, ale od tego czasu już on był zdany na pomoc swojego Boga. I ja powiem wam, my jesteśmy na pomoc Bożą zdanie. My myślimy, że stoimy na zdrowych nogach i jeżeli przyjdzie jakieś uderzenie w nasze biodro, wtedy my widzimy, że my jesteśmy zdani na Boga. I dalej jest napisane, i rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Jakub, on nie zaczynał narzekać i mówić, Panie, teraz mam wielki ból, ja nie mogę na tej nodze stać. To wszystko było jemu obojętne. On wiedział, z kim on mówi i on wiedział, kto z kim mówi. I jemu chodziło tylko o to jedno, nie o to zewnętrzne, tylko jemu chodziło o to, co jest wewnątrz. To wewnętrzne. I tak ta odpowiedź tutaj najpierw... Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział Jakub. On wiedział, jak on się nazywa, ale on chciał jeszcze raz z jego ust to słyszeć. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael. Bo walczyłeś, my znamy to znaczenie tych dwóch słów, tych imion, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Jaka łaska! I tutaj Jakub miał jedną prośbę i powiedział, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? A to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. Nie później dopiero kiedyś, tylko tutaj, na tym miejscu. Na tym miejscu, w tej godzinie, kiedy jemu to słońce wzeszło i się to światło rozeszło, wzeszło, on poprzez wszechmogącego Boga został pobłogosławiony. I nazwał Jakub miejsce Paniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. I tutaj właściwie ten wiersz, który teraz tutaj przyjdzie, on jest bardzo ważny. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. To nie miało żadnego znaczenia. Nawet jeżeli ty cieleśnie tutaj utykasz, ale jeżeli Bóg ciebie spotkał i jeżeli tobie wzeszło słońce, to światło Boże się rozeszło, wtedy On z ciebie i ze mnie, z Jakuba zrobił On Izraela, Izrael. Z jednego On zrobił tego wojownika Bożego. U Hozeasza 12 jest więcej to opisane i ja za to jestem wdzięczny, bo tutaj jest napisane, on z Bogiem się siłował i on widział Boga i Pismo mówi, nikt Boga nie widział. On Boga w widzialnym objawieniu widział w formie objawienia jako anioła przymierza. Chciejmy przeczytać Ozeasza 12:4. Już w łonie matki podszedł swojego brata, a będąc w pełni sił walczył z Bogiem. Walcząc z aniołem zwyciężył. Z płaczem błagał o zmiłowanie w Betel. W Betel znalazł Boga i tam z Nim rozmawiał. Pan Bóg zastępów, Pan imię Jego. Tutaj ta sprawa nam jest wyraźniej postawiona i opisana, gdzie to było. I te pojedyncze rzeczy zostały tutaj również opisane. On się siłował, on płakał, jemu miłosierdzie przypadło w udziele. On otrzymał łaskę i on mógł Panu swój problem przynieść przed Jego oblicze i Pan go wysłuchał i pobłogosławił go. Chciejmy teraz z drugiej Mojżeszowej, druga Mojżeszowa 34 od wiersza 27. I rzekł Pan do Mojżesza, spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z Tobą i z Izraelem. I pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody. I spisał na tablicach słowa przymierza. I spisał na tablicach słowa przymierza 10 przykazań. A gdy Mojżesz zstępował z góry, Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie Izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócił się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego. A Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swojego wyjścia. A gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano. Gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. To jest wyjątkowe miejsce Biblii. Mojżesz, on miał rozmowę z Bogiem, z Panem Bogiem. Jego oblicze się rozpromienione było chwałą Bożą. On ludowi izraelskiemu te słowa przekazał dalej, które Pan jemu nakazał. I on kładł znowu zasłonę na swoje oblicze, osłaniał swoje oblicze. I właśnie ten temat, Paweł bierze ten temat w taki wspaniały i cudowny sposób w drugim liście do Koryntian 3. Ale zanim drugi list do Koryntian 3 będziemy czytać, ja chciałbym jeszcze te słowa, któreśmy jako słowo wprowadzające słyszeli z pierwszego listu do Koryntian 2, jeszcze krótko chciejmy tutaj się zatrzymać, bo tutaj już jest powoływane, na to się powołuje pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział od wiersza 6. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Pozostańmy tutaj przy tym wierszu, się zatrzymajmy się. My głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Tutaj jest to słowo przeznaczenie. To jest Boże, zakryta, tajemna mądrość. Ona jest dokładnie tak przeznaczona, jak ty i ja jesteśmy przeznaczeni. W tym przeznaczeniu Bożym jesteśmy włączeni do tego. Coś innego w ogóle nie ma tutaj. Obydwie rzeczy to jest przeznaczenie, lud Boży i mądrość i objawienie Boże, które ludowi Bożemu w przeznaczonym czasie i w godzinie są objawione. My czytamy dalej teraz, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Kto może Jego miłować? Tylko ci, których On sam wymiłował. On nas najpierw umiłował, ażebyśmy my mogli Jego znowu miłować. On się nam z łaski objawił. I jest tutaj napisane od wiersza 10, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Paweł, on nie mówił tylko o tej skrytej mądrości, doskonałej mądrości, on nie mówił tylko o tej mądrości, on mógł powiedzieć, nam Bóg to wszystko poprzez Ducha objawił. Czy nie możemy my dzisiaj tego to samo powiedzieć, że nam poprzez łaskę Bożą, poprzez objawienie i poprzez otwarcie pieczęci, poprzez to wszystko, to, co Bóg objawił i to, co Bóg darował nam, nam została ta ukryta, doskonała mądrość Boża, została nam objawiona i głoszona. Kto jest ci my, nam? To nie jest każdy człowiek, tylko ci wybrani. I myśmy już słyszeli, że w skrzyni przymierza nie było tylko Słowo Boże, ale tam była również manna, była tam skryta. Słowo Boże jest pokarmem duchowym dla ciebie i dla mnie, jeżeli to nam od Boga zostaje objawione i może być objawione. Jeżeli nie, wtedy pozostaje to martwą literą. I my nie jesteśmy wtedy karmieni tym słowem, tylko się kłócimy nad literą. Ja jestem Bogu wdzięczny za to, że jeżeli by było w skrzyni przymierza tylko słowo, można by było nad tym dyskutować. Ale do tego słowa i z tym słowem została również i manna tam włożona do tej skrzyni przymierza. Dlaczego? Dlaczego? Bo człowiek nie żyje tylko samym chlebem, tylko on żyje z każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych. Nie z ludzi, nie z mądrości ludzkiej i dlatego to Słowo Boże i manna to jest ze sobą powiązane, jedno z drugim. Jeżeli nam ta skryta manna od Boga przypadnie w udziele, wtedy znaczy to to, że nam te skryta Boża, Boże skryte prawdy zostają objawione, które my do nas i w nas możemy przyjąć. Jako dzieci Boże, my możemy spożywać te bogactwa Jego stołu, Jego domu. Możemy spożywać i albowiem nam to Bóg przez Ducha objawił, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Jakie wspaniałe i cudowne słowo. Chcemy teraz przejść do drugiego listu do Koryntian, trzeci rozdział. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział od wiersza. Nie, moglibyśmy od wiersza szóstego czytać, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jakości jasności oblicza jego. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Myśmy właśnie w Starym Testamencie te miejsca Biblii czytali, że Mojżesz miał zasłonę na swoim obliczu po tym, kiedy on do ludu izraelskiego przekazywał te słowa Boże. można było widzieć chwałę Bożą na jego obliczu. To było odbicie chwały Bożej. To nie było tylko mowa o chwale Bożej. On nie tylko mógł powiedzieć, ja byłem w obecności Bożej, jego oblicze, jego zewnętrzne, to odzwierciedlało to, że on był w obecności Bożej. Więc czytajmy teraz dalej, od wiersza 9. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba usprawiedliwienia albo sprawiedliwości. Tak, albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Tak, tutaj są porównania czynione między tym Starym i Nowym Przymierzem, i Testamentem. Między tym, co poprzez Mojżesza przez Mojżesza jako zakon zostało postawione i między tym, co poprzez Chrystusa jako łaska i miłosierdzie zostało objawione. Bo zakon i prorocy, oni byli aż do Jana Chrzciciela i od tamtego momentu będzie głoszone Królestwo Boże. I my wiemy, że łaska i prawda poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przychodzi. On nie tylko o prawdzie mówił, on był prawdą, on jest prawdą i on prawdą pozostanie i będzie prawdą. On nie mówił tylko o życiu, on był życiem w osobie. W osobie. On nie tylko mówił o zmartwychwstaniu, on był zmartwychwstaniem. I on powiedział przy grobie Łazarza, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, będzie żył, nawet jeżeli umrze. To jest wspaniałe i cudowne słowo i to wspaniałe w tym cudownym słowie jest to, że to się zgadza. Jest wiele ładnych słów, ale to pytanie jest, czy one się zgadzają, czy one od Boga przychodzą i czy Bóg stoi za tym słowem. Ale każde słowo Boże, ono jest czystą prawdą i Bóg stoi za swoim słowem i jak on to wypowiada, on wie dokładnie. Tutaj jest ta służba Starego Testamentu. Z tą służbą Nowego Testamentu jest porównywana. I to jedno jest stawiane jako przemijająca chwała, która w zakonie była zachowana. I to drugie jako to wyższe, pozostające. To, które ciebie i mnie, ta chwała, którą my w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, otrzymaliśmy. Paweł, on nie namyślał się tutaj, ażeby powiedzieć, że ta chwała ona przemijała z porównaniem tego duchowego. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. To, co było w środę mówione w liście do Hebrajczyków, jeżeli ten pierwszy przymierze nie byłoby nie było, był właściwy, ażeby mógł doprowadzić ludzkość do doskonałości, wtedy Bóg nie musiałby nowego przymierza uczynić i próbować i to drugie przymierze, ażeby je wprowadzić. Ale my widzimy tutaj, że obydwa przymierza miały to, uczyniły, co, na co one były przeznaczone, bo bez zakonu nie byłoby poznania grzechu. Poznanie grzechu przychodzi poprzez zakon. Święty, Duch Święty, On nam pokazuje na podstawie Bożego zakonu o grzechu, nas przekonuje. I w Nowym Testamencie tutaj jest nam to uwolnienie i ta łaska nam jest darowana i my możemy powiedzieć, że z Jego pełni myśmy wzięli łaskę za łaską. I my śpiewamy w tym refrenie łaska zamiast sądu Jezusowa miłość i miłosierdzie i zlitowanie. I my czytamy dalej w wierszu 12. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który nakładał zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Tutaj jest mówione o tym lśniącej jego twarzy, która przemijało to lśnienie i Izraelici nie mieli widzieć, że to lśnienie jego oblicza przemija, że to znika, że to jest przemijające i poprzez to właściwie również było to dokonane, że chwała Boża, ta obecność Boża, która oświeca jego słowo, my możemy dzisiaj powiedzieć, to jest Duch Boży. To jest Duch Boży, który to Słowo Boże oświeca. Ale właśnie z tego, w tym momencie, kiedy Mojżesz zasłonił swoje oblicze, to wtedy Izraelitom to znaczenie i sens tych słów, które Mojżesz wypowiadał, to było dla nich zaciemnione i zasłonięte i to jest właśnie ten problem w tej całej historii. Ale my wiemy dokładnie w Chrystusie to objawienie i to przejrzystość tego słowa jest nam darowane. W wierszu 14 czytamy, lecz umysł ich otępiał, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czynieniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak, aż do dzisiaj leży to tak często, jak często jest czytany Mojżesz, jest zasłona na ich sercu. Mojżesz, on tą zasłonę przed swoim obliczem miał, bo to oświetlenie w sercu było dopiero najpierw poprzez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie możliwe, ale ci Izraelici im nie została tylko głowa zasłonięta, tylko ta zasłona pozostała nad ich sercami. Tak często, jak często oni te pisma Mojżesza czytają. I wiecie, kiedyśmy tym razem byli w Izraelu, w Jeruzalemie i ten przewodnik tej naszej grupy wytłumaczył nam i mówił to i specjalnie ja się pytałem i spytałem się, posłuchaj mój bracie, czy w sabat tylko się czyta w Torze, w synagogach? On mówi tak, tylko jest czytane z Tory. To są te pięć księg Mojżesza i mi przyszła ta inspiracja, oni czytają tych pięć ksiąg Mojżesza i ta zasłona jest nad ich sercami. Oni nie mogą pojąć tego. I co to było? Bo Mojżesz, on otrzymał zakon. Jeżeli czytamy w pierwszej Mojżeszowej, wtedy przychodzimy, czytamy o tym stworzeniu wszystkiego aż do końca z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I później, ale kiedy drugą Mojżeszową czytamy księgę, tam przychodzi to wyprowadzenie. Bóg spotyka Mojżesza, lud jest wyprowadzony, aż i ten zakon jest dany dla ludu. Jeżeli czytamy trzecią księgę Mojżesza, tam są wszystkie nakazy, wszystko to, co lud izraelski musi przestrzegać, im jest dane, kiedy ma, jest zgromadzenie. I piąta Mojżeszowa to było streszczenie tych czterech ksiąg Mojżesza w sumie. I jeżeli my spojrzymy i będziemy widzieli i oglądamy to, że tych pięć księg Mojżesza, tak jak one są bardzo wartościowe dla Izraela, ale są, tam nie było nic napisane o Mesjaszu, którego oni przebili. Tam nic nie było napisane, co jest u Izajasza 53 napisane. Tam nic nie było napisane o tym, co w Psalmie 22 jest napisane. I tam aż do dnia dzisiejszego nie jest to tam napisane. Oni czytają to w tych pięciu księgach Mojżesza. Jeżeli to ktoś kiedykolwiek widział, to przenika ciało i kości. I co tam jest jeszcze czytane, to jest przeważnie ten babiloński Talmud czytany. I kiedy ja to słyszałem, to już we mnie znowu było rezonans. Kiedy ja to słowo słyszałem, babiloński Talmud, ja już miałem wielki interes, ażeby ten Talmud również własnymi oczyma widzieć. I myśmy z bratem Rusem i z Gajdaczem i z wszystkimi tymi braćmi, myśmy tam weszli i myśmy ten babiloński Talmud sobie oglądali. I to jest księga, która można dobrze pokazać na całym świecie. Format ona ma, druk, wszystko ładne i piękne. Ale teraz przychodzi ta historia tutaj. To, co jako tekst z tych pięciu ksiąg Mojżesza jest napisane na środku 4 cm szerokie i 10 cm wysokie może. I to jest wszystko. Z prawej, z lewej strony i u góry i na dole są wszystko interpretacje różnych uczonych nad tym małym tekstem z Tory. I ja kiedy to widziałem tak moimi własnymi oczyma i to jest, ja powiedziałem, otwórz jeszcze następną stronę. Ja nie chciałem wierzyć moim oczom i tam znowu mały, malutki tekst i z prawej, z lewej, u góry i na dole wszędzie wiele tekstów od wszystkich różnych tych, którzy w tym całym czasie babilońskiej niewoli swoje własne interpretacje dawali. Ten tekst pierwotnego Słowa Bożego było takie małe, jak to było, to na samym końcu zniknęło i nikt z tych, którzy tam czytali, oni w ogóle nie wiedzieli, co jeszcze u Mojżesza jest napisane. Oni wiedzieli tylko to, co ten z lewej strony powiedział, ten, co u góry powiedział, ten, co z prawej powiedział i ten, co na dole coś napisał, co powiedział. Wszystko to przypomniało mi ten czas, w którym nowotestamentowy zbór musiał iść. I to nie był nikt inny, jak tylko Marcin Luther, który ten temat wybrał, zbór i jego babilońska niewola. I co się stało? Co się stało w tym czasie, kiedy zbór był w babilońskiej niewoli? Tam te cztery Ewangelie się brało i mały tekst się wzięło z tych Ewangelii i własna interpretacja się stronę za stroną się pisało tak, dokładnie tak samo, jak było z ludem izraelskim, tak stało się również wszystko z nowotestamentowym zborem. Jeszcze dzisiaj my czytamy te komentarze tych wielkich mężów, tych, którzy te wszystkie podobieństwa interpretowali i dlatego leży ta zasłona Mojżesza i Chrystusa nad ich sercami. Jeżeli tu jest mówione, że ta zasłona może być tylko w Chrystusie zabrana, usunięta, to my musimy to czasowo uporządkować. I tutaj przychodzi bardzo precyzyjne pytanie. Kiedy tak jest aż po dzień dzisiejszy? Kiedy ta zasłona zostanie mianowicie z serca tych 144 tysięcy zabrana? To jest ta podwójna kombinacja i ona w tym jest, jeżeli ci dwaj prorocy przyjdą i kiedy Chrystus się im objawi i oni będą mogli oglądać tego, którego przebili, i wtedy oni będą gorzko płakać i będą narzekać, tak jak się nad jednorodzonym synem płacze i narzeka. To dotyczy ale ludu izraelskiego, tych 144 tysiące. Ale co jest z nowotestamentowym zborem? Ta zasłona, ona może tylko w Jezusie Chrystusie być usunięta. I jeżeli my w ostatniej księdze tej Biblii czytamy w pierwszy wiersz, tam możemy wtedy już otrzymujemy to odpowiedź. Objawienie 1.1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. My wiemy, co znaczy to słowo objawienie. To jest odsłonięcie, że ta zasłona to zostaje odzniesione. My przypominamy to sobie jeszcze, kiedy brat Branham mówi o siedmiu pieczęciach, o tym odsłonięciu, to słowo apokalipsę, to nie znaczy nic innego i nic więcej i nic mniej, jak odsłonięcie czegoś. Coś, jeżeli coś jest odkryte, ale jeżeli coś jest odkryte, to musi być przedtem zakryte i skryte, ale to teraz już nie jest skryte, tylko to zostało objawione, odsłonięte to zostało, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Jeżeli ja tutaj położę na coś moją chusteczkę, to jest ta rzecz zakryta. Wy wiecie, co pod tym jest, bo wyście to widzieli. Jeżeli byście tego nie widzieli, wtedy byście nie wiedzieli, co jest pod tym. Dopiero wtedy, jeżeli to odsłonięcie, jeżeli to to, co zakrywa tą rzecz, zostanie zabrane, wtedy się pokazuje to, co jest pod spodem. Czy my widzimy, jak wartościowe i wspaniałe są te rzeczy, które Pan tym wybranym z narodów w tej generacji darował poprzez objawienie Jezusa Chrystusa, w którym są wszystkie skarby i wszelka mądrość Boża skryta i tylko w Nim zostaje to objawione i może być objawione. Bądźcie raz szczerzy, dzisiaj wieczorem, jeżeli my tylko te cztery Ewangelii byśmy czytali, to wtedy znajdziemy naszego Pana i Zbawiciela obok Boga. On jest opisywany jako Baranek Boży, jako Syn Człowieczy, jako Syn Dawida, jako ten, który został zrodzony i był położony w żłobie, jako ten, który jadł i pił, jako tego, który spał i który był zmęczony, jako tego, który do swojego Ojca w niebie się modlił. I dzisiaj są setki i tysiące z uczonych Pisma Świętego i oni mówią, tak, w Ewangelii jest to i to napisane i tamto napisane. jest naprawdę napisane. I u Mojżesza jest również to i to i to napisane. Ale to nie jest wszystko, co jest u Mojżesza napisane i co w czterech Ewangeliach jest napisane. To idzie dalej. Ta idzie dalej aż do całkowitego objawienia Jezusa Chrystusa, że On jest ten pierwszy i ostatni. On jest Alfa i Omega. Ten, który był i który jest i który przyjdzie, ten Wszechmogący. Ale jeżeli ta zasłona zostanie zdjęta, wtedy widać to i jeżeli to nie jest zabrana, ona, ta zasłona, to nie można nic widzieć. I to jest całkowicie bezsensowne się nad tym kłócić. To jest osobista sprawa między Tobą i Twoim Bogiem i między mną i moim Bogiem. I jeżeli my próbujemy i byśmy próbowali ludziom mówić coś o jedności Bożej, oni od razu was wezmą do Mateusza 3 albo do pierwszej Mojżeszowej 1, 26, 27, 28. I oni zaczynają od razu z tymi starymi, z tym starym argumentem. Chcemy uczynić ludzi. I oni jako ludzie swoją fantazją zaczynają czynić, jeżeli oni do Mateusza 3 przyjdą i mówią, tutaj jest ale napisane, Jan, on w Jordanie stoi tutaj i on chrzci Pana i niebo się otworzyło i Duch przyszedł na niego w postaci gołębicy i głos z nieba wyszedł, to jest mój syn, w którym mam moje upodobanie. Tak, i takich miejsc jest dziesiątki w tych czterech Ewangeliach i oni wciąż idą i czytają, ale kiedy oni czytają i ta jest ta zasłona Chrystusa nad nimi, oni go widzą jako człowieka w swojej ludzkości i oni nie mają tego objawienia, nie otrzymali tego objawienia, że oni go jako Pana Panów, jako Króla Królów mogą widzieć. I dlatego, jak u Mojżesza w Starym Testamencie Jezus jest w Nowym Testamencie, Jezus nie mogą tego rozumieć, oni nie mogą tego pojąć, dlatego, że oni za dużo wykładów z babilońskich, z babilońskiego czasu czytali i powiedzmy raz szczerze, Bóg poprzez reformację, On wspaniały początek uczynił i my ten koniec dożywamy, ale w tej generacji my przychodzimy do całkowitego objawienia Bożego w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Emanuel, Bóg z nami. I to jest sprawa, którą tylko Bóg tym pojedynczym może objawić. Ty może masz rację i wszyscy inni bracia również mają rację, jeżeli oni w tych czterech Ewangeliach te miejsca znajdą i cytują również. I oni, one się wszystkie zgadzają, ale co my w pierwszym liście do Koryntian czytaliśmy, ten Duch, on doświadcza wszystkie rzeczy, nawet głębokości Boże, nie Duch ludzki, tylko Duch Święty, ten Duch Boży, On te wszystkie rzeczy bada i my nie musimy, nie potrzebujemy nad Żydów patrzeć i nad nimi głową potrząsać i sobie myśleć, ach, jaka szkoda, że oni nie rozpoznają, pomimo to, że czytają. Nie, ich czas jeszcze przyjdzie. I o nich w ogóle się nie musimy troszczyć. My to widzimy, że Bóg swoją drogę z nimi ma. I my również naszym braciom tam już powiedzieliśmy, że my nigdy po raz ostatni nie będziemy się widzieć, tylko oni będą między tymi 144 tysiącami jednego dnia. Będzie wspaniała i cudowna wspólność, którą my którą będziemy mieli, ale ogólnie ta zasłona jest nad imi, nad ich sercami i Bóg nas nie posłał, ażeby z Żydów chrześcijan czynić i ażeby z chrześcijan Żydów czynić, Bóg mówi tutaj, wy, którzy nie byliście moim ludem, wy staniecie się synami żywego Boga, będziecie nazwani. To jest ta obietnica. Ja wiem jeszcze dzisiaj, kiedy ja mówiłem w jeden wieczór o tym, ja w każdy wieczór mieliśmy krótkie zgromadzenie i nasi bracia z Jeruzalemu i z Izraela, oni byli przy tym i ja powiedziałem nagle, kiedy mówiłem, że Jezus nie był Żydem i wy możecie sobie wyobrazić, ja w tym momencie tylko na tych dwóch patrzyłem, a żeby ich reakcję stwierdzić, ja powiedziałem, Jezus nie jest Żydem i nie był Żydem. I ja krótko odetchnąłem, ażeby odczekać trochę, jaka będzie reakcja. I przyszła ta odpowiedź. On był Bogiem objawionym w ciele ludzkim. Ja powiem, jeżeli by on był Żydem, wtedy Józef byłby jego ojcem. On nie był Żydem, on nie był poganinem, on był Bogiem objawionym w postaci ludzkiej. I wiecie, to uderzyło jak bomba. Ci ludzie, oni muszą to pojąć, ale ta zasłona jeszcze jest nad ich sercami. Jak wiele wierzących z narodów jeszcze są i istnieją, którzy to objawienie Jezusa Chrystusa nie przyjmują. Oni mają swój program, oni czytają Ewangelię i oni czytają również listy, ale ta zasłona Chrystusa jest jeszcze nad nimi i nad ich sercami. Jest tak wspaniale i cudownie napisane. Tylko w Chrystusie ta zasłona zostanie zabrana nie poprzez ciebie i nie poprzeze mnie, poprzez objawienie Jezusa Chrystusa. I teraz my widzimy, jak ważne jest to otwarcie tych siedmiu pieczęci, jak niezbędne jest objawienie Jezusa Chrystusa, które Bóg nam w tym czasie darował. Niechaj by On nas pobłogosławił i niechaj by On całe to powiązanie tych wszystkich rzeczy z łaski objawił i ażeby nam dzisiaj w głębi naszych serc, ażeby nas uradować, że ta zasłona z naszych serc została zabrana i że my nie tylko to słowo jako literę w skrzyni przymierza widzimy, tylko że my tą świeżą mannę, to świeżo objawione słowo na ten czas od Boga otrzymaliśmy. I to wyjątkowe jest, jeżeli się tą mannę pozostawi na następny dzień albo na trzeci dzień, wtedy ta manna się zepsuła, ale ta manna, która jest zachowana, była zachowana w skrzyni przymierza, ona od generacji do generacji została zachowana. Halleluja! Jakie wspaniała i cudowna rzecz, że Słowo Boże jest pokarmem, który nigdy się nie niszczy, bo Bóg coś nowego objawić może zawsze i objawił również, i ażeby do swojego ludu mówić. My nie jesteśmy zainteresowani jakąś stojącą wodą albo przy jakiejś starym pokarmie pozostaliśmy. My poprzez łaskę Bożą nas Bóg poprowadził aż do tej godziny i On nas dalej będzie prowadził i kierował, bo On się nam z łaski objawił. Amen. Chwała i cześć niechaj będzie Panu. Duchowy pokarm we właściwym czasie. Drodzy bracia i siostry, ja nie wiem, ale Duch Boży, On jest potężnie obecny. I ja chciałbym powiedzieć, tylko serca od tych, od których została zabrana ta zasłona, oni tylko będą to odczuwać, będą to widzieli i czuli, bo to nie są ludzkie słowa, tylko to są słowa To jest objawienie Jezusa Chrystusa. O drodzy bracia i siostry, niechaj byśmy przez tak wiele różnych zniewag i poprzez tak wiele wyśmiewiska i wszystkiego możliwego i szyderstwa możemy iść. Ja mogę jedno powiedzieć, Duch Boży jest z nami związany, On z nami jest powiązany i my jesteśmy z Nim powiązani i On nam daruje właściwy pokarm we właściwym czasie. I za to jesteśmy Panu tak wdzięczni. Drodzy bracia i siostry, my nie chcemy na nic więcej spoglądać. My chcemy na to tylko spoglądać i to wziąć do serca, co Duch do nas mówi. Ludzie może różne rzeczy mówią, ale my nie spoglądamy na to, tylko my spoglądamy na to, co On nam daruje w tym ostatnim czasie, w tym ostatnim odcinkach czasu. My nie jesteśmy jako sędziowie, ażeby mówić o tym, ten jest taki, tamten jest taki i taki. Nie, my spoglądamy tylko na Pana i my pozostawiamy Jemu wszystko, wszystko Jemu pozostawiamy. Myśmy również słyszeli, również i nie jesteśmy tutaj po to, ażeby nad ludem izraelskim sądzić. Nie, Bóg jest ten, który z nimi będzie miał swój czas i również tym wszystkim, którzy Jemu ufają w tym ostatnich dniach i że oni nie słuchają tej gadaniny ludzi, co tam i tam jest mówione, tylko my musimy się skoncentrować na to, co Duch mówi, co Duch Boży mówi. I ja chciałbym powiedzieć, że On w tej porannej godzinie dzisiaj przemówi we wspaniały i cudowny sposób do nas. Ja mam nadzieję, że wy wszyscy to wzięliście sobie do serca i że wy to nie stawiacie jako słowo ludzkie, tylko jako to, co to naprawdę jest, jako słowo żywego Boga. Bo On jest obecny i On w potężny sposób przemówił i Jemu chcemy za to dziękować i przynieść dziękczynienie i uwielbienie, bo On jest godzien, ażeby Jego czcić, chwalić i uwielbiać i ażeby Jemu przynieść chwałę i dziękczynienie za okazanie Jego łaski, za wierność Jego. Czyżmy tego nie dożyli dzisiaj rano, wczoraj wieczorem, że On jest wierny, czyżmy Jego okazania Jego łaski nie dożyli na nowo, to jest tak wspaniałe i cudowne. To jest wszystko nam bliskie i Pan jest obecny i Jemu jesteśmy Jemu musimy przynieść dziękczynienie i chwałę. Chciejmy to przynieść i uczynić w krótkich modlitwach. Otwarzcie wasze usta i wasze serca. Z głębi naszych serc, Panie, dziękujemy za Twojego potężnego, za działanie Twojego Ducha, Panie, za te tajemnice, za Twoje słowo, Panie, które Ty objawiłeś. O Panie, dzisiaj rano Ty tak wspaniale i cudownie przemówiłeś do nas. Wczoraj wieczorem do nas mówiłeś, Panie. Ty jeszcze się nie zmieniłeś, Panie. Ty jeszcze jesteś wciąż ten sam. Halleluja. Dlatego Ciebie wzywamy i uwielbiamy i my czcimy Twoją obecność, Panie. My czcimy Twoje święte imię, o Boże. Imię, które jest nad wszystkimi imionami, Panie. Ty tym swoim się objawiasz, Panie. Ty się objawiasz tym swoim i pokazujesz, Panie, jak wspaniałe i cudowne to jest nasze serca płonęły, kiedy do nas mówiłeś, Panie. Za to Ciebie wywyższamy i uwielbiamy i oddajemy Tobie cześć i chwałę i uwielbienie. Niechbyś Ty był dalej z nami. Niechbyś Ty nas prowadził dalej, Panie. To jest naszym pragnieniem i naszą modlitwą w imieniu Jezusa. A, halleluja. Amen.